Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Chińska Republika Ludowa i Rosja zapowiadają ściślejszą współpracę w celu przeciwstawienia się Stanom Zjednoczonym. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły nowe porozumienie w sprawie handlu z Ukrainą. Część produktów rolnych ma być objęta ochroną. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej są coraz mocniej niedoreprezentowane na najwyższych stanowiskach w Unii Europejskiej. W Niemczech gwałtownie wzrosła liczba przestępstw popełnianych przez imigrantów. Turcja i Izrael nałożyły na siebie ograniczenia handlowe. Według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Szwajcaria jest odpowiedzialna za zaniedbania w sferze ochrony klimatu. Środa, 10 kwietnia, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow ogłosił w czasie wizyty w Pekinie, że jego kraj zacieśni współpracę z Chińską Republiką Ludową, aby przeciwstawić się narzucaniu swojej woli przez Stany Zjednoczone. Rosyjsko-chińska kooperacja ma dotyczyć zwłaszcza polityki bezpieczeństwa w Europie i Azji. Zdaniem Ławrowa to właśnie w tym regionie Amerykanie chcą realizować swoje interesy poprzez politykę sankcji. Dodał, że Sojusz Północnoatlantycki i OBWE nie okazały się być strukturami, w ramach których można prowadzić sensowne negocjacje i równoważyć interesy. Jego chiński odpowiednik Wang Yi stwierdził, że Pekin i Moskwa powinny wspólnie przeciwstawić się hegemonizmowi i monopolizacji spraw międzynarodowych przez kilka krajów. Zapowiedział dalsze pogłębianie współpracy gospodarczej z Rosją, gdy jest ona izolowana przez państwa zachodnie. Według szefa rosyjskiej dyplomacji polityka sankcji stosowana przez Zachód może niedługo dotknąć także Chiny. Po raz pierwszy od 6 lat Ławrow spotkał się z chińskim przywódcą Xi Jinpingem. CNN przypomina, że od tamtego czasu chińsko-rosyjska współpraca znacząco się rozwinęła, dlatego chińskie władze wbrew zapewnieniom o swojej neutralności pomagają Rosji podczas jej trwającej inwazji na Ukrainę. Państwo środka podkreśliło swoje poparcie dla konferencji pokojowej, w której będą uczestniczyć zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie. Według Pekinu niezaproszenie Moskwy niweczy sens jakichkolwiek rozmów. Chińskie media państwowe poinformowały, że w maju do chińskiej stolicy może przyjechać rosyjski prezydent Władimir Putin. Ostatni raz odwiedził on Chiny w październiku ubiegłego roku, uczestnicząc w forum Pasa i Szlaku. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej przyjęli nowy kształt porozumienia w sprawie liberalizacji handlu z Ukrainą, przewidujący ochronę unijnego rynku przed niektórymi ukraińskimi produktami rolnymi. Poprzez przedłużenie umowy z Kijowem Bruksela chce zasygnalizować, że będzie dalej wspierać Ukrainę gospodarczo i politycznie. Zgodnie z zatwierdzonym projektem zawieszenie ceł handlowych i kontyngentów na import z Ukrainy do Unii Europejskiej zostanie przedłużone do 5 czerwca 2025 roku. Jeśli projekt umowy zostanie zatwierdzony przez posłów do Parlamentu Europejskiego, zacznie on obowiązywać na początku czerwca bieżącego roku. Uzgodnione porozumienie przewiduje wprowadzenie hamulców bezpieczeństwa dotyczących kilku produktów rolnych z Ukrainy – drobiu, jaj, cukru, owsa, kukurydzy, kasz i miodu. Dzięki nim możliwa będzie ochrona rolników z państw Unii Europejskiej przed nadmiernym importem zbóż. Ewentualne ograniczenia będą wprowadzane poprzez uwzględnienie okresu referencyjnego z połowy 2021 roku, o co walczyły Polska i Francja. Jak zauważa portal Farmer.pl, w projekcie umowy nie znalazł się inny postulat Warszawy i Paryża. Nie wprowadzono więc analogicznego mechanizmu w przypadku pszenicy. Komisja Europejska zobowiązała się jedynie do interwencji, gdyby doszło do znaczących zakłóceń na rynku rolnym krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Unijne instytucje twierdzą, że poprzez przedłużenie liberalizacji handlu z Ukrainą pokazują swoje niezachwiane polityczne i gospodarcze wsparcie dla tego kraju w jego walce z Rosją. Ponadto działania Brukseli mają pomóc w dalszej integracji gospodarczej z rynkiem Unii Europejskiej. Według European Democracy Consulting obywatele państw Europy Środkowo-Wschodniej są coraz bardziej marginalizowani w instytucjach Unii Europejskiej. W ubiegłym roku żaden przedstawiciel regionu nie został powołany na żadne kierownicze stanowisko wykonawcze. Analitycy firmy konsultingowej poinformowali, że w ubiegłym roku 73% osób obejmujących władzę w unijnych instytucjach pochodziło z krajów Europy Zachodniej. Biorąc pod uwagę populację obu części Unii Europejskiej, przedstawiciele Zachodu otrzymali 1,5-krotność sprawiedliwego podziału stanowisk, z kolei obywatele państw z Wschodu tylko 1/4 oczekiwanego przydziału. W badaniu wzięto pod uwagę nominacje na kierownicze stanowiska wykonawcze w instytucjach, organach doradczych, agencjach i innych organach Wspólnoty Europejskiej. Ponadto uwzględniono obserwacje blisko 500 unijnych urzędników. Stacja Euronews przypomina, że formalnie nie istnieją żadne regulacje dotyczące obywatelstwa osób obejmujących wysokie stanowiska w instytucjach, mających siedzibę głównie w Belgii i Luksemburgu. Unia Europejska działa jedynie w oparciu o wskaźniki orientacyjne, żeby na ich podstawie zapewniać w tej kwestii równowagę geograficzną. Sytuacja według European Democracy Consulting pogorszyła się w ciągu ostatnich 3 lat. Z drugiej strony każdy z 14 dotychczasowych przewodniczących Komisji Europejskiej pochodził z Europy Zachodniej, dlatego nie jest to zupełnie nowy problem. Zmiany mogą nastąpić po czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo kraje Europy Środkowo-Wschodniej wywierają coraz większą presję na uwzględnianie ich przedstawicieli przy nominacjach na kierownicze stanowiska w unijnych instytucjach. Federalny Urząd Kryminalny ogłosił, że w Niemczech w ciągu ostatniego roku gwałtownie wzrosła liczba obcokrajowców odpowiedzialnych za popełnianie przestępstw. Minister spraw zagranicznych Nancy Faeser zapowiedziała deportację imigrantów łamiących prawo. Dziennik Die Welt zauważa, że w ubiegłym roku obywatele Niemiec byli podejrzani o popełnienie 1 320 000 przestępstw, czyli o 1% więcej niż w 2022 roku. W tym samym czasie cudzoziemcy mieli popełnić 932 000 przestępstw, a to oznacza wzrost o 17,8% w ciągu zaledwie jednego roku. Ogółem imigranci stanowili 41,1% wszystkich podejrzanych. Z danych zebranych przez Federalny Urząd Kryminalny w Berlinie wynika, że wzrosła także liczba przestępstw popełnianych przez osoby nieletnie. W ubiegłym roku zatrzymano blisko 104 tysiące podejrzanych w wieku poniżej 14 lat, czyli o 43% więcej w porównaniu do 2019 roku. W tym przypadku wśród nieletnich imigrantów w ciągu 4 lat odnotowano wzrost o 30%, gdy wśród Niemców było to jedynie 3%. Ogólna liczba przestępstw w Niemczech wzrosła do najwyższego poziomu od 2016 roku. Łącznie policja odnotowała prawie 6 milionów przypadków łamania prawa. Szefowa niemieckiego resortu spraw wewnętrznych zapowiedziała przyspieszenie deportacji przestępców pochodzących z zagranicy. Zdaniem Faeser, Niemcy powinny opuścić wszystkie osoby, które nie dostosowały się do panujących w nich zasad. Turcja ogłosiła wprowadzenie embarga na eksport do Izraela 54 rodzajów produktów. W odpowiedzi Izrael zapowiedział zastosowanie sankcji odwetowych, krytykując tureckie władze za sprzyjania palestyńskiemu Hamasowi. Izrael nie zgodził się w poniedziałek na zrzucenie przez Turcję pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy, chociaż chciała ona udzielić w tym zakresie wsparcia Jordanii. Decyzja Tel Awiwu miała wywołać wściekłość w Ankarze, dlatego turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan zapowiedział wprowadzenie embarga na eksport 54 produktów do Izraela. Tureccy producenci nie będą mogli sprzedawać Izraelczykom m.in. aluminium, stali, materiałów budowlanych, nawozów chemicznych czy paliwa do silników odrzutowych. Izrael w związku z decyzją Turcji zapowiedział wprowadzenie sankcji odwetowych. Izraelski minister spraw zagranicznych Israel Katz napisał na portalu X, że turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan po raz kolejny poświęcił interesy gospodarcze narodu tureckiego na rzecz wsparcia morderców z Hamasu. Dyplomata poinformował też o skontaktowaniu się z organizacjami biznesowymi ze Stanów Zjednoczonych, aby zaprzestały one inwestowania w Turcji. Władze w Ankarze od początku izraelskiej inwazji na Strefę Gazy krytykowały sposób traktowania Palestyńczyków. Zarazem podczas niedawnej kampanii samorządowej opozycja zarzucała Erdoğanowi podwójne standardy poprzez kontynuowanie wymiany handlowej z Izraelem. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Szwajcaria jest winna zaniedbań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Trybunał oddalił zarazem 2 inne pozwy złożone przeciwko pozostałym europejskim rządom. Grupa 2000 Szwajcarek zarzucała władzom swojego kraju bierność wobec zachodzących zmian klimatycznych. Według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, szwajcarski rząd miał w ten sposób naruszyć prawa człowieka, bo narażał starsze osoby na śmierć w czasie upałów. Orzeczenie może spowodować, że Szwajcaria będzie musiała podjąć działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Oznaczałoby to konieczność dostosowania jej polityki do założeń paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 roku. Zarazem Trybunał w Strasburgu oddalił 2 podobne sprawy. W pierwszej z nich były burmistrz jednego z francuskich miasteczek zarzucał władzom w Paryżu, że przez ich bierność Grand Descente może mieć problemy w związku z podnoszeniem się poziomu morza. W drugiej sprawie sześciu młodych Portugalczyków oskarżyło o to samo rządy państw europejskich. W obu przypadkach dopatrzono się niedociągnięć proceduralnych. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.
Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.